Codziennie pan otwiera księgarnię?
Prawie codziennie, a nawet i jeszcze w nocy czasami, jak jest taka okazja, także to też jest różnie, ale raczej codziennie.
A jak to w nocy? Co księgarz robi w nocy w księgarni?
W nocy, tak jak, jest, no, nie wiem, jest na przykład noc księgarni, czy noc muzeów, czy noc galerii, no to zawsze w nocy wszystko ożywa i trzeba trochę to bliżej poznać. Wtedy można z książkami porozmawiać. Tak jak w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem, to książki w nocy również.
Ja myślałam, że codziennie pan z nimi rozmawia.
Codziennie rozmawiam, ale czasami wychodzą i są tak bardziej bezpośrednio. Codziennie rozmawiam z książkami, bo mi się wydaje, że dobrze pani powiedziała, rozmowa z książkami to jest chyba clue naszego tutaj bytowania.
Dużo tej gotówki? Nie za bardzo.
Gotówka to się w dzisiejszych czasach, droga pani, nie liczy. W dzisiejszych czasach to tylko karta. Może wyglądamy jak starzy, ale jesteśmy młodzi, także jak najbardziej otwarci jesteśmy na wszystkie nowinki technologiczne, jakie tylko są.
To proszę mnie oprowadzić teraz po księgarni. Na lewo, na prawo, kierunek zwiedzania?
O to chodzi, że tutaj, w tym miejscu, jest dawny komin. I można wokół tego komina. Tutaj mamy książki dla dzieci jak najmłodszych. Tutaj mamy przeceny, taką mamy półkę, która gwarantuje książki do 50%, ale to też jest ukryte w tym szkopu, bo do 50%, ale trzeba się targować. Także to nie jest tak, że 50% każda książka, 10%, a może 50%, wszystko zależy od zdolności naszego przyjaciela księgarni, który chce kupić akurat książkę.
Tutaj mamy. Ale chwileczkę, a co na pana działa?
Rozmowa, piękne zdania, no i otwarcie się, bo mi się wydaje, że jak człowiek się otworzy i się z nim porozmawia, no to wtedy już powstaje taki zalążek literatury. Bo mi się wydaje, że jakby spojrzeć tak w daleką przyszłość, to literatura to jest pierwsza jakby, tak, nie literatura, tylko rozmowa jest, literatura też, ale rozmowa jest jakby pierwszym takim przejawem kultury, a na pewno literatury, no bo tutaj słowa się pierwszy raz gdzieś tam się zapętliły pomiędzy dwoma osobami, a potem kilkoma i człowiek stwierdził, że te słowa mają jakąś wartość i warto je jeszcze zapisać.
Są, a na pewno były jeszcze całkiem do niedawna takie kraje, gdzie nie było pisma, a była literatura.
Właśnie, to jest ciekawe. A tym bardziej jeszcze chyba w jakichś gdzieś tam przeżytkach kulturowych w arabskich krajach jest coś takiego jak mirbady. To są takie turnieje poetyckie, czy tam literackie, jak zwał, ale generalnie polegają właśnie na sztuce mówionego słowa i to jest jakby taki arabski slam, dosyć stary, bo to z 1000 lat mi liczy taka zabawa, ale coś takiego jeszcze jest w świecie, także od rozmowy warto byłoby wyjść, jeżeli się o literaturze rozmawia.
Pan często używa tego słowa rozmowa, ale też jest to miejsce rozmów.
Tak, bo jakby historycznie spojrzeć, to jest to rozmównica klasztorna, czyli miejsce, gdzie interesanci do klasztoru przychodzili i sobie z zakonnicami po prostu załatwiali swoje sprawy i na pewno rozmawiali. Ja sobie to złapałem trochę za nogi i tak sobie myślę, dlaczego żeby tego ducha nie kultywować, nie trzymać. No i taka rozmównica, mam nadzieję, cały czas będzie istniała.
Rozmównica urządzona przez współczesnego, znakomitego zresztą artystę.
Tak, Robert Kuśmierowski tutaj pomógł mi to wszystko ładnie skomponować, żeby było, że tak powiem, wiarygodne względem tego wystroju, żeby po prostu było jak faktycznie wyjęte z tamtego, z epoki początku, nie wiem, XIX wieku, końcówki XIX wieku, początku XX. Także tak się staram, żeby ten wehikuł czasu był wiarygodny.
A że Robert Kuśmierowski to znakomity imitator, no to rzeczywiście, kiedy przekraczamy próg, to wchodzimy nie tylko w inną przestrzeń, ale też w zupełnie inny czas. Książki tak, ale tutaj widzę też gazety okrutnie zaczytane.
Zaczytane jak najbardziej, ale to jest wynik mojej miłości do kolekcjonowania z kolei. Bo gdzieś sobie, czy to po przodkach, czy to po jakichś straganach zbieram i kupuję raz na jakiś czas przedwojenną, czy tam stuletnią gazetę, no i sprawdzam, czy świat się zmienił na pewno. No i tak sobie kolekcjonuję, bo kolekcjonerstwo to też jest mój konik. I mi się wydaje, że kolekcjonowanie i książki, i jakby ten cały świat, że tak powiem, pisany, drukowany, to jest wszystko w jakiś sposób spójne.
A co do tego świata, zmienił się?
Wie pani, że nie ma dnia, żebym się nad tym nie zastanawiał. Jak czytam dzienniki Słowackiego, czy czytam właśnie te gazety, to z jednej strony się zmienił, no bo mamy inną scenografię tego świata, prawda? Ale jak czytam Marka Aureliusza, to on w trzecim czy na czwartym zdaniu swojej książki pisze, że świat się cały czas zapętla w kółko i tak naprawdę ludzie się nie zmieniają. Z drugiej strony, proszę zauważyć, jak się czyta książki gdzieś tam, które mają 200 lat, jakieś dzieła wielkich pisarzy czy 300, to na dobrą sprawę one cały czas na nas działają, prawda? Czyli jakby taki, prócz tej scenografii, ten świat, mi się wydaje, duchowy człowieka się chyba nie zmienił. Zmienił zanadto. Człowiek jest cały czas taki sam, dlatego warto też patrzeć w przeszłość i czytać z niej, na co powinniśmy uważać, tak, żeby się nauczyć na błędach i wiedzieć po prostu, gdzie stawiać krok, żeby nie wpaść za głęboko.
Stanowczo za mało czytamy Marka Aureliusza. Może pan mi coś przeczytać?
Ale dobra, spróbuję. wywróżymy z tej książki. O, to będzie najlepsze, bo to najlepiej sentencje wywróżyć, mi się zdaje. Bo to takie sentencje, zresztą takie mam poczucie, że Marek Aureliusz jest trochę takim pierwszym coacherem z takiego prawdziwego zdarzenia. Zdanie 38. Często rozmyślaj nad związkiem wszystkiego we wszechświecie i wzajemnym rzeczy stosunku, albowiem wszystko jest jakby związane nawzajem i wszystko w myśl tego jest sobie przyjazne. Jedno bowiem jest skutkiem drugiego, a to wszystko wskutek ciągłego ruchu i zgodności i jedności materii. Także takie holistyczne zdanie nam się wyczytało.
Marek Aureliusz, koło Świerszczyka. Bardzo mi się to podoba. Przypomina mi to bardzo starą bibliotekę na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie w jednej gablocie leży Newton, a obok niego pierwsze wydanie Newtona z ręcznymi poprawkami, a obok niego położyli Kubusia Puchatka. Ilustracje i pierwsze wydanie z poprawkami autora. Widzę, że u pana jest podobnie.
No to dziękuję, bardzo, bardzo piękny komplement. Ale tak mi się wydaje, że tak naprawdę literatura jest jedna. Nie ma znaczenia, czy ona jest, czy to jest poezja, czy to jest drama, czy to jest proza. Tylko tutaj liczy się w jakiś sposób emocje człowieka i, no i później jakość, prawda? Tak mi się wydaje, że skoro literatura jest jedna, to trzeba jakby mieć jakąś intuicję w doborze tych książek. Ja w ogóle wierzę w intuicję czytelniczą, że jak przychodzą tutaj goście księgarni, bo tak wolę ich nazywać niż klientami, wierzę w to i też zachęcam do tego, żeby na jakąś książkę gdzieś tam mimo... No i po prostu wpadli na nią, czyli żeby ta intuicja ich poprowadziła. Mi się wydaje, że takie książki, przynajmniej mnie to dotyczy, bo ja taką intuicję mam i miałem od dziecka, bo zawsze kiedy najciekawsze książki trafiałem, czy jakieś takie rzeczy, to wszystko się wydawało, tak udawało mi zrobić intuicyjnie. I mi się wydaje, że to jest droga, bo to jest droga najuczciwsza, tak mi się zdaje. A tak wracając do tych, że literatura jest jedna, no to mi się wydaje, że Kubuś Puchatek to jest książka doskonale filozoficzna, także jak najbardziej pasuje.
Stajemy koło fotela, bardzo wygodnego fotela. Usiądę sobie na chwileczkę, dobrze? Trochę zapadający się fotel. Któż to nie siedział na tej kanapie i na tym fotelu?
A faktycznie na tej kanapie trochę tych Mickiewiczów i Słowackich wysiedziało naszego współczesnego świata. Ja tutaj siedzę na tym fotelu, który, może nie są meble jakiegoś pierwszej wygody, ale poeci ważą, prawda? Duchem ważą, może wyglądają na chudziutkich, co po niektórzy, ale jednak kanapę wysiedzieć każdy gdzieś tam zdążył. No i ja gościłem przez te 4 lata. Na tej kanapie gościłem całą plejadę poetów i pisarzy. Pablo Pavo, Piotr Sommer, ostatnio był Jaś Kapela z takich kontrowersyjniejszych pisarzy. No teraz tak jak mam wymieniać, to jest tyle, że mi się wszystko zlało w jedno, ale naprawdę trochę tych poetów i pisarzy tutaj gościłem.
Ale też odbywają się tutaj spotkania czasem po spektaklach, które po sąsiedzku.
Tak, jakiś czas temu wpadliśmy tutaj z kolegami, bo tutaj zresztą oprócz tego, że są spotkania autorskie, to przede wszystkim są rozmowy takie w kuluarach. I to jest tak naprawdę, to mi daje wiatr do skrzydeł, bo zauważyłem, że po prostu to świadczy o tym, że miejsce żyje, że faktycznie jest, że przychodzą artyści, sobie rozmawiamy, wiele godzin spędzamy na jakichś rozmowach mistyczno-filozoficzno-artystycznych i mamy tego efekty. Jednym z takich efektów właśnie jest ten cykl dosłownie o teatrze, tak na dobrą sprawę miał być pierwotnie zatytułowany, ale jest na potrzeby każdego spektaklu dosłownie o Rycie Przejścia, dosłownie o Margulesie, dosłownie o... Zależy jaki spektakl jest tutaj w Centrum Kultury prezentowany, to staram się z aktorami porozmawiać i wejść w ich meandry, tak żeby zaprezentować później publiczności, jak ten spektakl powstawał. Podczas rozmowy człowiek może naprawdę zrobić bardzo dużo. On nie tylko może się pokłócić, nie tylko może się pospierać, nie tylko może wywołać nowy świat, ale przede wszystkim coś stworzyć. Nie? I tak myślę, że podczas rozmowy możemy sobie pozwolić na wiele i jak przychodzą tutaj jakieś tam myśliciele czy przyjaciele księgarni, jak rozmawiamy, to staramy się tak jakoś motywować, żeby złapać taki zalążek tej rozmowy, jakąś taką nić porozumienia i po tej nici, jak po fasoli, ja się gdzieś tam, jak przyznam się do olbrzymów, szybko się spinać, żeby do czegoś dojść, żeby nie stracić tej myśli. I mi się wydaje, że coraz częściej to się udaje.
Trudno jest poecie, bo przecież jest pan poetą, trudno jest poecie prowadzić rozmowy z poetami o poezji.
A wie pani, że nawet dosyć trudno. Nie wiem, czy najtrudniej to się nie rozmawia z poetami. Bo to jest tak, że poeta to jest, jakby nie spojrzeć, trochę hermetyczny byt i każdy z nas, ludzie się za różne rzeczy biorą na świecie, a jak ktoś się bierze za poezję, no to musi być na pewno, przynajmniej ja z takiej szkoły wychodzę, że musi być skupiony na sobie, bo jakby tworzy nowe rzeczy, a nowe rzeczy tworzy się ze środka, z siebie samego. Z różnic pomiędzy ludźmi, każdy ma z nas inną twarz, nie ma takich samych osób. Tych różnic musi być świadomi i szukać ich w środku u siebie. I mi się wydaje, że każdy poeta jest gdzieś tam z tego swojego wnętrza, no to żeby do niego dotrzeć, to trzeba właśnie przepracować, gdzieś tam się zaprzyjaźnić i wejść w ten świat, który nie zawsze jest taki kolorowy, bo to najbardziej intymny, najbardziej pogmatwany, trudny do interpretowania i tak naprawdę tylko do podziwiania w pewnym sensie. Dlatego to trzeba się nad tym zastanowić bardziej i z poetami się generalnie trudno rozmawia.
A wstyd? Wstyd towarzyszy poecie?
To chyba tylko młodemu. Poeta to jest chyba, mi się wydaje, najbardziej bezwstydny gatunek z tych wszystkich literatów. Bo on po prostu wywala, no chyba, że ktoś oszukuje, to taki, ktoś nie jest poetą. Ale przynajmniej tak jak patrzę po uznanych moich kolegach, to zawsze to jest tak, że wywala to, co po prostu mu w duszy gra. Najbardziej intymne, najbardziej czasami bluźniercze, najbardziej pogmatwane sprawy. I to jest akurat tutaj, nie ma przeproś, to jest ryzyko zawodowe, także nie ma tutaj wstydu, jeżeli chodzi o poezję.
Pokaże mi pan swój najnowszy tomik?
A, dobrze.
A dlaczego on jest taki ukryty?
A bo to chodzi, mam mało egzemplarzy, wie pani, zrzucą się zaraz, zabiorą mi wszystkie, także trzymam w ukryciu.
Usiądźmy teraz na drugiej kanapie, dobrze? Ta kanapa też jest fajna.
To jest kanapa z domu Roberta Kuśmirowskiego. On zawsze prezentuje jakąś rzecz, jak kończy instalację, także bardzo wygodna. Taki trochę, jak się tu człowiek położy, to normalnie szezlong pierwszej wody.
Przeczyta mi pan coś?
Dobrze, przeczytam.
Też jak wróżbę? Tak jak z Aureliuszem? Otworzy, nie?
Nie będę wróżył, bo to niebezpieczne i pani później okaże się, że coś wywróżyłem i będę, tak to Marek Aureliusz ponosi winę, a tak to będzie, że ja. Premiera tej książki, lubelska premiera, będzie 24 lutego, a 24 lutego to trochę smutna data, bo rok temu wybuchła wojna. To może przeczytam, mam w tej książce jeden wiersz z tym związany, a może przystał wywołany. Stan zapalny. To dedykuję Ukrainie. Widać było przez zbyt jasną skórę wnętrza tych ludzi. Naczynia krwionośne ułożyły się w alfabet, z którego czytaliśmy niemożliwe do wypowiedzenia zdania. I teraz sami nie jesteśmy w stanie ich wypowiedzieć. Mamy w sobie treść, którą ktoś siłą wlał do źrenic, nie zwracając uwagi na powieki, dlatego niektóre są rozdarte, a wewnętrzna czerń jest przepełniona, aż wystaje z niej nierówne żelazo i inne pozostałości świata, które przez najbliższe lata będą się jątrzyły, rdzewiały i powodowały stan zapalny, czyli po prostu niełatwy do wyleczenia ból, do którego niektórzy się przyzwyczają i zapragną komuś wlać to samo do oczu, albo jeszcze więcej.
Dzisiaj już się nie stawia pytań, czy możliwa jest poezja po takich drastycznych chwilach?
Mi się wydaje, że poezja w takich momentach najbardziej powstaje, bo poezja jest trochę, też kiedyś nad tym zastanawiałem, czym jest poezja tak pierwotnie. No to poezja trochę jest przysłowiem, trochę jakimś porzekadłem, tak patrząc, i takim krótkim zdaniem, które nie wymaga wysiłku przeczytania całej powieści, powiedzmy. Dlatego też w takich chwilach drastycznych i ciężkich to poezja ma najbardziej rację bytu, bo gdzieś krzyknięcie i na otuchy dania, kawałek zdania, to jest jednak, mi się wydaje, też miejsce dla poezji i ona wtedy może mieć taki oddolny charakter. Taki po prostu bardzo ludzki.
To, co działo się i dzieje w schronach w Ukrainie, kiedy trwa bombardowanie, to są często koncerty, to jest czytanie.
No właśnie, a tym bardziej ta kultura wschodu, ona jest otwarta na takie czytanie, na odbiór poezji właśnie mówionej. Nie czytanej, co mówionej. Także to mi się wydaje, że tutaj jak najbardziej jest na miejscu i jak najbardziej jest możliwe. Wiem, że jest to takie słynne pytanie po II wojnie światowej, czy możliwa jest sztuka, czy możliwa jest literatura, czy tam poezja po tym, co się wydarzyło po Oświęcimiu. Mi się wydaje, że jak najbardziej nie tyle jest możliwa, co jest konieczna.
Proszę mi opowiedzieć, jak powstawał ten tomik.
A wie pani, ten tom, jak mówią krytycy, bo nie zawsze krytycy się wypowiadają, bo poprzednie trochę mniej mówili, ale o tej od razu, jak się ukazała, trochę recenzji dostałem i zauważyłem taką jedną rzecz, że mówią, że jest inna. Chociaż ja bym w życiu tego tak nie powiedział, ale skoro tak mówią ludzie, czytelnicy, no to może i tak jest. I się na tą różnicą zastanawiałem przed wyjazdem do Krakowa, czy przed wyjazdem do Mikołowa, gdzie zresztą wydałem książkę, bo książka ukazała się w Instytucie Mikołowskim pod koniec 22 roku. To mi się wydaje, że tutaj, tak jak na początku naszej rozmowy powiedziałem, że najważniejsza jest rozmowa, to tutaj też jest rozmowa najważniejsza, bo w tej książce pozwoliłem sobie na poemat i pozwoliłem sobie na jakby większy oddech, to znaczy, że trochę skupiłem się nie na tyle na samych obrazach, na samym przekazie, tylko na narracji. I mi się wydaje, że ta narracja to jest ta osobowość, która daje książce trochę bytu. Nie tyle Bogdan Zadura, który tutaj napisał mi blurba, ale kiedyś w rozmowie powiedział, że nieważne o czym jest książka, ważne jest jak napisana. A jak napisana to znaczy, że jak jest opowiedziana, czyli jaka jest narracja, prawda? Dlatego mi się wydaje, że jakby ta narracja to tutaj jest chyba ta różnica, jak się tak zastanowię nad tym. I ona jest dzięki temu książką trochę w porównaniu do poprzednich, z większym oddechem, z większym jakby takim momentami ciszy, momentami spokoju i może to jest potęga, bo tak zaraz sobie uświadamiam, że może trzeba było tak pisać wcześniej, żeby nie strzelać od razu z armat do czytelnika, tylko najpierw go troszeczkę powolutku, najpierw wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Może ta jest konstrukcja, która odróżnia, może być po prostu bardziej tak ludzka, o tak bym powiedział, formalnie skonstruowana trochę, ale przez to ludzka.
Może i nie strzela pan z armat, ale okładka dość intensywnie ingerująca w ludzkie ciało.
No bo tak jak powiedziałem, poezja bierze się znikąd inąd, jak nie gdzieś tam z głębokich pokładów podświadomości i to w niej trzeba, że ona jest na pewno inna u każdego człowieka i to z niej trzeba właśnie wykrzesać tą swoje piękno, czy tam estetykę jakąś, bo każdy musi być wierny swojej estetyce. Kiedyś taką książkę dorwałem jakąś o... Jakiś chyba to był podręcznik do studiów polonistycznych, ale przedwojenny. I tam było, że artysta powinien być człowiek odpowiedzialny wobec swojej estetyki. No, brzmi to groteskowo, człowiek odpowiedzialny wobec swojej, ale może coś w tym jest, że trzeba po prostu być wiernym swojej estetyce i cały czas szukać jakby w tym wyjątkowym świecie, jakim jest nasza wyobraźnia, tego, co chcemy, żeby zostało.
Siedzi pan najczęściej tu za biurkiem?
Za biurkiem siedzę jak najczęściej. Jak ktoś przychodzi, to wychodzę i sobie rozmawiamy. Biurko XIX-wieczne, jakby nie ukrywać, ale dobrze się za nim czuję jak najbardziej. I to wie pani, to też jest niesamowite, że jak konstruowaliśmy to miejsce, no to te rzeczy przychodziły zupełnie przypadkowo i niedrogo. Biurko kosztowało tam paręset złotych i co jest taką niesamowite, prawda? To jest tak samo ten fotel, dlatego też można powiedzieć, że było to w jakiś sposób pisane. W jakiś sposób tak patrzę teraz z perspektywy tych 4 lat, może tak być, chociaż nie wiadomo.
Proszę opowiedzieć o urodzinach księgarni i zaprosić też na swój wieczór autorski.
Dobrze, dobrze. Tak żeśmy podjęli podczas tych rozmów z kolegami tutaj z Pawłem Pasinim, z Marcinem Sudzińskim, z Radkiem Bułtowiczem podczas wspólnych rozmów tutaj tak naprawdę wielomiesięcznych, jak nie wieloletnich na tej kanapie o istocie bytu, o filozofii, no i o wszystkim, co nas tylko interesuje. Aż w końcu nam się urodził taki pomysł, że po prostu gdzieś tam się okazało, że urodziny księgarni się zbliżają, no i takim naturalnym tak naprawdę tych naszych rozmów przejawem było to, że nam się tutaj urodził taki koncert, który jest trochę wyjątkowy o tyle, że tutaj będą również wizualizacje troszeczkę do moich tekstów z muzyki nowoczesnej, ale nie tyle eksperymentalnej. No, nie wiem jak do Państwa przemówić, żeby o tym powiedzieć, ale mi się wydaje, że to będzie koncert tajemnicy. To jest ona tutaj rządzi i ją próbujemy zarówno odgadnąć, jak i utrzymać, co jest taki paradoks, prawda? Ale to ponoć jest jakiś mistyczny ma charakter, żeby tak prowadzić te swoje poszukiwania duchowe i filozoficzne, żeby jednocześnie tajemnicę poznać i jednocześnie utrzymać ją dalej w tajemnicy. Także coś takiego będziemy chcieli, jak mistycy kabalistyczni czy buddyjscy, osiągnąć.
To mnie pan uspokoił, bo już się przestraszyłam, że zechcecie rozwiązać tajemnicę, odsłonić sekret. No i co potem? No i co potem?
Ja wierzę w to, że mimo wszystko tajemnica jest tak potężną rzeczą, że ta intuicja, o której mówiłem, intuicji czytelniczej, to przede wszystkim w sztuce intuicja chyba jest najważniejszą rzeczą i to ona pozwala wyzwolić największe pokłady tych emocji i tych dziwów i tego całego świata albo wszechświata, który odbija się w człowieku, w jego wnętrzu.
To teraz daty. Poproszę o datę urodzin, bo wstęp oczywiście wolny. O datę urodzin i o datę spotkania autorskiego i na koniec o jeszcze jeden wiersz.
Dobrze. 15 lutego w najbliższą środę zapraszam nas na koncert, na urodziny księgarni. Koncert Sudziński, Bułtowicz, Pasini, Rutkowski pod nazwą 4. To też nie ma wydźwięk również taki trochę mistyczno, kabalistyczno, nie powiem jaki, bo to tajemnica. O godzinie 18, 15 lutego zapraszam serdecznie, a 24 lutego jest lubelska premiera mojej książki Na drzewach kwitną wielkie okna, którą z przyjemnością Państwu zaprezentuję tutaj w rodzinnym mieście. I mam nadzieję, że wiersze moje trafią i sobie z Aleksandrem Wójtowiczem porozmawiam. Białe jak śnieg. Wiedziałem śmierć przerzucającą węgiel. Z twarzą chudego mężczyzny, że strach było patrzeć, czekał na wywrotkę. W sumie widziałem tylko zęby. Białe jak śnieg, a energię miał za 15, których pewnie miał wyręczyć, bo spadli. Albo spali i we śnie swoimi potylicami wsparli kołowrót, który mnie i ciebie kiedyś urobił. Jak wiatraki przez pomyłkę ustawione zamiast latarni. Przez pomyłkę zbudowanym świecie, gdzie światło pomyliło się z powietrzem, niespodziewanie nocą zaczął kręcić się świat.